Razem łatwiej.
Dobry wieczór, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj w audycji Razem Łatwiej opowiemy o Grupie Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto. To jedna z najstarszych działających od 1990 roku jednostek ratowniczych w systemie ratownictwa PCK i jedna z najstarszych grup ratownictwa na Pomorzu. Grupa, można powiedzieć, działa na trzech płaszczyznach. Ratownictwo wysokościowe, wodno-nurkowe oraz poszukiwawcze z wykorzystaniem psów ratowniczych. Czym ta grupa różni się od pozostałych jednostek? Do jakich zadań jeździ? O szczegółach opowie dzisiejszy gość Maciej Krzysiński, ratownik Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto. To zaczniemy od tego, że cofniemy się w czasie. Jakie były początki, że w ogóle taka grupa powstała?
Początki w zasadzie były takie, że my się wywodzimy jako jedna z grup ratowniczych w systemu Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Grupa powstała blisko 30 lat temu, tak naprawdę właśnie jako grupa specjalistyczna w zasadzie od samego początku. No i to po prostu wynikało z lokalnych potrzeb, tak? Takich, które dotyczyły ratownictwa lokalnego. My akurat od samego początku angażowaliśmy się mocno w szkolenie psów ratowniczych, ale nie tylko. Szybko powstała też grupa, która się zajmowała ratownictwem wodno-nurkowym, no bo u nas dużo wody, więc z oczywistych względów było to konieczne. No i ratownictwo też wysokościowe, no bo mamy raz, że mocno uprzemysłowiony teren z wysokimi różnymi konstrukcjami, a dwa, że o czym się często zapomina, nasz teren lokalny tutaj jest usiany wzgórzami. To wcale może niezbyt wysokimi, ale jednak ze stromymi podejściami. W przypadku takim, kiedy na przykład osoba gdzieś się w lesie zgubi, no często są potrzebne techniki ewakuacji właśnie za pomocą sprzętu i wykorzystania lin. Więc my może nie działamy tak jak goprowcy, ale te techniki linowe bardzo się przydają.
Jak się to zmieniło na przestrzeni tych 30 lat? Kiedyś to troszeczkę inaczej wyglądało?
Kiedyś był zupełnie inny sprzęt. On jednak był taki dużo prostszy, mniej może powiedzmy zautomatyzowany. Dzisiaj jednak ta technologia mocno poszła do przodu. Kiedyś się pracowało w zasadzie głównie na mapach i na kompasie takim tradycyjnym. Dzisiaj jednak wykorzystujemy do poszukiwań odbiorniki, nadajniki GPS. Także no tutaj jakby dużo takich nowości wchodzi również technologii. No nie było dronów kiedyś. Dzisiaj te drony są dosyć powszechnie używane, ale psie nosy się nie zmieniły. Są tak samo dobre.
To zaczynamy od psów, bo jakby spektrum działalności macie dosyć szerokie.
Może grupa nie jest specjalnie duża, tak? Bo to też z racji tego, że są to określone specjalizacje, to trudno się znać na wszystkim i też jakby w grupie są pewne podziały na te specjalizacje. To nie jest tak, że każdy ratownik się zajmuje wszystkim. Wszyscy jesteśmy ratownikami, na pewno. Czyli tą podstawę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, czy też kwalifikowanej pierwszej pomocy mają wszyscy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane już ze specjalizacjami, no to tutaj jednak następuje pewien podział, no bo trudno być i przewodnikiem psa, i alpinistą, i jednocześnie płetwonurkiem. Natomiast rzeczywiście każdy z nas wybiera sobie taką tam jakąś dodatkową specjalizację i w niej potem dalej pracuje i się rozwija.
To zaczynamy od psów. Jak szkolić psy, żeby one później pomagały innym? Od czego to się zaczyna? Ktoś ma psa i chęć i wtedy wchodzi?
No, nie, czy to troszeczkę inaczej wygląda? Nie jest to do końca takie proste. Generalnie rzecz biorąc, psy ratownicze staramy się dobierać w zasadzie już od szczeniaka, czyli po prostu mamy kontakt najczęściej z hodowlami, które nierzadko specjalizują się po prostu w doborze psów pod kątem ratownictwa. Nie jest to reguła taka zero-jedynkowa, bo zdarza się też, mamy takie psy u nas na przykład, które są psami na przykład wziętymi z fundacji, które po prostu te pieski gdzieś odebrały właścicielom po prostu, którzy się nimi nie zajmowali, albo po prostu jako szczeniaki zostały gdzieś porzucone. Mamy takie przypadki, natomiast są to niezwykle rzadkie przypadki. Najczęściej jest to jednak pies z hodowli, gdzie hodowla się specjalizuje w przygotowaniu takich psów, czy też w rozmnażaniu psów, których wcześniej na przykład rodzice również
zajmowali się
właśnie ratownictwem. Taki piesek trafia do nas najczęściej w wieku właśnie szczenięcym i od szczeniaka do samego końca pozostaje z nami, jest z nami w domu. My tego psa szkolimy, socjalizujemy, później przechodzi już do szkolenia takiego bardziej technicznego, właśnie poszukiwawczo-ratowniczego, tudzież tropiącego i spędza z nami w zasadzie całe życie. Także my z tym psem, można powiedzieć, trenujemy codziennie.
Właśnie, jak te treningi wyglądają?
U nas akurat jest to zorganizowane w ten sposób, że my mamy treningi z psami dwa razy w tygodniu. Takie regularne, grupowe. Natomiast poza tym, że się spotykamy grupowo i robimy takie treningi techniczne z zakresu posłuszeństwa, z zakresu sprawności tych psów na przeszkodach, z zakresu oczywiście poszukiwań, bo to jest jakby ten najważniejszy element, do którego te psy są szkolone, to oprócz tego każdy przewodnik ma zadania, które dostaje i po prostu szkoli tego psa też indywidualnie. No nierzadko też wyjeżdżamy na różnego rodzaju seminaria, spotkania z innymi grupami ratowniczymi, czy z innymi osobami, które się zajmują, trenerami, którzy się zajmują szkoleniem psów ratowniczych i to też robimy w zakresie i indywidualnym, jako przewodnicy po prostu sami, można powiedzieć, z własnej inicjatywy, ale też często są to wyjazdy jakieś grupowe, gdzie na przykład szkolimy się wspólnie ze służbami, typu policja, służba więzienna, straż graniczna i tym podobne.
Kiedy wiadomo, że pies jest gotowy, żeby pójść i pomagać?
To jest dwojako, dlatego że jeżeli chodzi o psy poszukiwawczo-ratownicze, to na dzień dzisiejszy my trzymamy się standardu Państwowej Straży Pożarnej i taki pies musi zdać dwa egzaminy razem ze swoim przewodnikiem, a przewodnik w zasadzie musi, można powiedzieć, zdać trzy egzaminy, tudzież zaliczyć kurs. Wygląda to w ten sposób, że najpierw ten pies po pewnym okresie przygotowawczym przystępuje do egzaminu zerowego. W momencie, kiedy ten egzamin zerowy razem ze swoim przewodnikiem zda, to wtedy można uznać, że ten pies jest gotowy do jakby już takiej konkretnej dalszej pracy i może się przygotowywać do egzaminu końcowego, który go dopuści do pracy w zakresie poszukiwań z Państwową Strażą Pożarną. I w międzyczasie jeszcze przewodnik, jeżeli wcześniej takiego kursu nie zaliczył, czyli jest to na przykład jego pierwszy pies, musi odbyć specjalistyczny kurs właśnie w ośrodku, którymś z ośrodków szkoleniowych Państwowej Straży Pożarnej. To się czasem odbywa tutaj u nas w Gdańsku, czasem się to odbywa w Nowym Sączu, w różnych miejscach tak naprawdę. Mhm. I dopiero wtedy, kiedy przewodnik ma ten kurs zaliczony i ma z psem zdaną tą tak zwaną zerówkę, jak my to popularnie mówimy, to wtedy dopiero po jakimś czasie może być przygotowany do podejścia do egzaminu klasy pierwszej i to dopiero po tym egzaminie jest dopuszczany do pracy. To też nie jest tak, że raz się ten egzamin zda i koniec, tylko ten egzamin potem musi być systematycznie odświeżany, odnawiany, dlatego że zespół musi systematycznie potwierdzać, że jest gotowy do pracy. Czyli to nie jest tak, że raz zdamy i koniec, tylko musimy ten egzamin powtarzać. Z psami tropiącymi jest podobnie też. Tutaj współpracujemy z organizacjami, gdzie te psy testujemy i też na przykład w przypadku Polskiego Związku Instruktorów Przewodników Psów Służbowych po prostu ten egzamin będziemy powtarzali co roku.
Każdy właściciel psa pamięta swoje pierwsze wyjście w teren?
No tak, to zawsze jest adrenalina, także tutaj trzeba wiedzieć, że jakby czym innym jest troszkę trening, gdzie znamy tych często pozarantów, a nawet jeżeli ich nie znamy, to jest to jednak w jakichś warunkach, nazwijmy to laboratoryjnych czy sterylnych robione. W pewnym cudzysłowie oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o taką pierwszą akcję, to tak, to się pamięta, bo to zawsze jest jednak ta adrenalina, że szuka się człowieka, chce się go znaleźć jak najszybciej, chce się go znaleźć żywego, więc nawet jeżeli przeczeszemy taki sektor na przykład, a się okaże, że tego człowieka tam nie ma, to przynajmniej wiemy, że w tym miejscu go nie było, czyli trzeba go szukać gdzie indziej. To jest też o tyle ważne, że to nie jest tak do końca, że my z tym psem zawsze kogoś znajdziemy. Tak? To często jest tak, że my potwierdzamy, że kogoś tam nie było, albo na przykład w przypadku psów tropiących, jeżeli użyjemy, to wiemy, że na przykład dana osoba oddaliła się najprawdopodobniej w danym kierunku i w tym kierunku trzeba ukierunkować poszukiwania.
Pana pierwsza akcja?
Pierwsza akcja to była taka troszkę z przypadku, bo my właściwie żeśmy kończyli szkolenie i zostaliśmy wezwani na poszukiwania z psem na Hel, na Półwysep Helski, gdzie szukaliśmy młodego człowieka, który się po prostu nam zgubił. No i tutaj akurat też były użyte dwa nasze psy, jeden pies tropiący, jeden pies poszukiwawczo-ratowniczy. No oba, mój pies akurat tropiący, przestał mieć odruchy tropieniowe w rejonie plaży. Tam wypuściliśmy jeszcze psa poszukiwawczo-ratowniczego, który wbiegał do wody. No niestety się okazało, że osobę potem znaleziono w wodzie.
Często wyjeżdżacie na takie akcje jako cała grupa?
No w zeszłym roku mieliśmy 35 wezwań.
To dużo.
Sporo. Jak na grupę to sporo. To był wzrost o praktycznie 100% w stosunku do roku 2022.
Skąd taka liczba, że aż tak wzrosło to?
No to trudno powiedzieć, no, pewnie trzeba byłoby tutaj pytać osoby, które się zajmują bardziej zawodowo, powiedzmy, sprawami związanymi z zaginięciami osób, z poszukiwaniami osób. To często są jakieś próby samobójcze, niestety, no, zła kondycja fizyczna. Czasami jest to, czy psychofizyczna. Czasami są to osoby starsze, które po prostu mają określone problemy zdrowotne i nie do końca pamiętają na przykład w jakim kierunku się udają i gdzie powinny wrócić. Także to jest bardzo duży przekrój. Tak? W mniejszym stopniu gubią się dzieci, aczkolwiek też się zdarza, że dzieciaki też musimy szukać, bo gdzieś tam zdarzy się, że dzieciak się oddali od rodziców i po prostu potem mamy kłopot.
Najtrudniejsza akcja?
Chyba wszystkie są trudne. tak naprawdę. Ale najtrudniejsze to są właśnie, kiedy się szuka dzieci, bo to jest jakby jeszcze takie dodatkowe napięcie, gdzie wiadomo, że ten maluch... mieliśmy takie wyzwanie właśnie do 5-latka jakiś czas temu. Na szczęście w trakcie dojazdu zostaliśmy odwołani, malec się znalazł, ale to rzeczywiście wtedy była bardzo duża adrenalina, bo tam było bardzo dużo środków użytych, żeby tego malucha znaleźć.
A najtrudniejsze?
Najtrudniejsze? No to trudno tak wskazać, powiem szczerze. Chyba każda z akcji jest trudna.
To jest jedno, psy. Drugie, tak. Takie, powiem, dla takiego przeciętnego Kowalskiego jak ja, wspinaczkowe, alpinistyczne jakieś takie, taka pomoc.
Tak, to jest z kolei druga specjalność naszej grupy, gdzie mamy wykwalifikowanych alpinistów, ludzi, którzy po prostu pracują na tak zwanym dostępie linowym i tutaj można to podzielić jakby na takie dwie części. Jedna część to jest jakby taka wspinaczka, można powiedzieć, czy też alpinistyka przemysłowa troszeczkę, dlatego że my jesteśmy otoczeni przez stocznie i przez różnego rodzaju zakłady przemysłowe. Jako grupa dosyć ściśle współpracujemy z portem Gdynia, więc tam jakby no, nie trudno znaleźć różnego rodzaju obiekty wysokościowe, gdzie można sobie łatwo wyobrazić taką akcję, gdzie trzeba by było na przykład ewakuować osobę z wysokiego dźwigu czy z suwnicy. Natomiast my raczej koncentrujemy się na tym, że nasi alpiniści się przygotowują przede wszystkim do działań terenowych, gdzie trzeba wspomóc tak naprawdę pozostałych ratowników, na przykład w wyciągnięciu osoby z jakiegoś miejsca typu studnia, typu powiedzmy jakiś, nie wiem, wąwóz, tak, typu na przykład wynieść go gdzieś do góry, bo na przykład leży, bo gdzieś jest na jakimś zboczu, bo na przykład się stoczył z jakiejś ścieżki, spadł podczas spaceru i tak dalej, to wcale o takie rzeczy u nas nie trudno.
A dużo też takich wyjazdów jest?
Znaczy my na zabezpieczenie alpinistów bierzemy praktycznie zawsze, no bo to jest też część ratowników po prostu naszej grupy, więc oni poza tym, że są ratownikami, co jest ich jakby podstawową działalnością jak każdego z nas, to oprócz tego zabieramy na ogół też sprzęt linowy, żeby po prostu to zabezpieczenie w razie coś mieć.
Trzecia grupa, nurkowie.
Trzecia grupa to są płetwonurkowie, to jest można powiedzieć wszystkie działania na wodzie, bo tu są i ratownicy, którzy jakby wspierają nurków z poziomu wody, ale to są też osoby, które nurkują. No i tutaj powiedzmy sobie szczerze, rzadko kiedy szukamy osób żywych, tutaj raczej już szukamy osób, które gdzieś nam się w wodzie po prostu utopiły i trzeba je odnaleźć po to, żeby po prostu, no mówiąc wprost, to ciało zwrócić rodzinie.
To jest też tak, że latem, wiosną częściej ta grupa wypływa? Tak się kojarzy, że po prostu takich zdarzeń może być więcej.
Co do zasady latem tak, natomiast no, życie pokazuje, że rozkłada się to bardzo różnie. No, akurat w tym roku na przykład były takie wyzwania, gdzie mieliśmy bardziej jesień niż lato, o dziwo. O. Natomiast co do zasady no, nurkują nasi płetwonurkowie, ponieważ są dosyć dobrze wykwalifikowani. W zasadzie w każdych warunkach, łącznie z tym, że mają możliwość nurkowania pod lodem. W tym roku odpukać się jeszcze nie zdarzyło, ale jakby możliwość taka jest. No w zeszłym roku taka sytuacja gdzieś się tam pojawiła, że była potencjalna możliwość wyjazdu. To już są takie bardzo wyspecjalizowane działania, więc tutaj one się nam nie zdarzają być może często, ale z drugiej strony też tych grup specjalistycznych nie ma w naszym województwie aż tak dużo, bo jeżeli mówimy o psach, to tak naprawdę one są tylko w dwóch miejscach. Są tutaj u nas w Gdańsku kolegów, koleżanek z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gdańska. Jeżeli chodzi o grupę wysokościową, to w zasadzie mamy tylko Państwową Straż Pożarną w Rumi w tej chwili, a jeżeli chodzi o płetwonurków, czy też wyspecjalizowane grupy do szukania pod wodą, no to w zasadzie mamy też Państwową Straż Pożarną tutaj w Gdańsku i w Kościerzynie, jeżeli dobrze pamiętam, i właściwie to jest wszystko. Także tego ratownictwa specjalistycznego wcale u nas tak dużo nie ma, stąd my oczywiście nigdy nie będziemy jako ta pierwsza grupa wzywana na miejsce, ale jako wspomaganie jak najbardziej tak.
Właśnie, działacie ze Strażą Pożarną we współpracy z policją pewnie też.
Właściwie to nawet bym powiedział w odwrotnej kolejności. Mm-hmm. Najpierw z policją, potem często ze strażą pożarną. Tutaj rzeczywiście ze służbami różnorakimi współdziałamy często wspólnie, właściwie najczęściej. To znaczy my nigdy nie wyjeżdżamy na akcję samodzielnie. Zawsze się to dzieje w ten sposób, że na akcję jedziemy na wezwanie policji. Często jest tak, że dołącza Państwowa Straż Pożarna, czy też Ochotnicza Straż Pożarna, i tutaj z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i z Państwową Strażą Pożarną współpracujemy przy takich działaniach bardzo blisko. Bywa, że się pojawiają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, bywa, że są leśnicy, bywa, że jest Straż Graniczna, także to jest bardzo przekrojowe. Stąd też my często organizujemy manewry i my, i też uczestniczymy w manewrach organizowanych i przez nas, i przez inne służby. I takie, gdzie się zbierają te grupy PC-kowe z całego kraju, bo też takie manewry są organizowane i u nas tutaj w Helu corocznie, i też pod Wrocławiem w Malczycach. Bywa, że w innych miejscach również, w mniejszym nieco zakresie. Natomiast tak, no tych manewrów też jest dużo właśnie po to, żeby się zgrywać.
Ale wy jesteście 24 godziny na dobę, musicie być dostępni.
Zasadniczo tak. Zasadniczo jesteśmy 24 godziny na dobę dostępni, z tym, że no też jesteśmy ochotnikami, w związku z czym raczej ta dostępność jest większa popołudniami, wieczorami, nocą niż w ciągu dnia, no bo też jednak każdy z nas pracuje.
Każdy może oddać 1,5% teraz, w tym czasie.
Każdy może oddać 1,5%. Jesteśmy też, czy jako Polski Czerwony Krzyż działamy na zasadzie stowarzyszenia, więc też oczywiście jako to stowarzyszenie zbieramy. No nie trzeba być ratownikiem, żeby ratować życie. Czasami wystarczy po prostu przekazać te 1,5% i też działa.
Na co się przydadzą takie pieniądze wam?
My przede wszystkim zbieramy środki po to, żeby odnawiać sprzęt, który się po prostu zużywa. To jest sprzęt nie tani, bo specjalistyczny, jak już powiedzieliśmy. Druga sprawa to też warto pamiętać o tym, że no jako grupa są takie prozaiczne rzeczy. Mamy pojazd, którym się poruszamy, więc trzeba zapłacić ubezpieczenie. Ten pojazd też musi jeździć, musi mieć jakieś paliwo, tak, żeby nim jeździć, żeby skutecznie docierać na miejsce. Więc to są takie, można powiedzieć, dwie grupy. Jedna to są wydatków, jedna to są po prostu wydatki takie, nazwijmy to, inwestycyjne, czy też odtworzenia, odtwarzające sprzęt, a druga grupa to są po prostu takie wydatki bieżące, które też są dla nas istotne, no bo bez tego się po prostu nie da funkcjonować.
Z jednej strony ochotnicy, z drugiej strony no dwa razy w tygodniu treningi, bycie dostępnym, to trudne.
No chyba tak, ale to jest taka pasja. No, ratownikiem się jest, a nie bywa. Zawsze tak mówimy. I jeżeli ktoś się decyduje na bycie ratownikiem, to musi mieć bardzo dużą determinację do tego, żeby nie tylko przychodzić na same treningi, ale też potem w tych akcjach uczestniczyć. Bo tak naprawdę my trenujemy po to, żeby potem się sprawdzić w boju. A im więcej wiemy, że trenujemy, tym potem łatwiej jest po prostu w trakcie akcji.
Jeśli na przykład nie namówiliśmy kogoś, żeby oddać swoje 1,5% właśnie na waszą grupę, to dlaczego warto?
Dlaczego warto? Dlatego, że my jesteśmy ratownikami, którzy są dostępni zawsze i to nie tylko w przypadku, gdy ktoś się zgubi, ale też w przypadku jakichś klęsk żywiołowych, śnieżyc chociażby, innych tego typu zdarzeń, powodzi, które gdzieś u nas też występowały, to też po to się grupy ratownictwa, nie tylko nasze, ale w ogóle w całej Polsce jako system ratownictwa szkolą, żeby właśnie wspomagać służby zawodowe i wtedy się okazuje, że ta pomoc ratowników, którzy są ochotnikami, ale są też profesjonalistami, bo po prostu to ćwiczą, no często jest nieoceniona. Więc myślę, że chociażby z tego powodu warto, bo trochę jest to taka inwestycja we własne ubezpieczenie, ponieważ my po prostu będziemy potem takim osobom potencjalnie pomagać. Być może będziemy właśnie tym pierwszym, który wyciągnie do potrzebującego rękę.
Ile jest osób w grupie?
W tej chwili mamy około 35 osób, takich aktywnych ratowników, no ponieważ też grupa się zmienia, z czasem nikt z nas nie młodnieje, więc też prowadzimy nabór. Takich aktywnych ratowników stale mamy około 20.
A gdyby ktoś zainteresował się i po naszej rozmowie chciałby zadzwonić, dołączyć, co takiego musi zrobić?
No, pierwsza sprawa to najlepiej przez nasz profil facebookowy po prostu wysłać do nas informacje. My nie robimy naboru ciągłego, dlatego że jednak takiego ratownika trzeba przygotowywać. W związku z tym robimy taki nabór raz lub dwa razy do roku. Mhm. Pewnie na wiosnę teraz będziemy organizowali kolejny. I wtedy to jest dobry moment, że przy takim zgłoszeniu my się odzywamy do takich osób, proponujemy spotkanie. Potem jest marsz kondycyjny.
Co to jest marsz kondycyjny?
Marsz kondycyjny znaczy, że musimy się przejść tutaj po naszym Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i zobaczyć, jak ktoś współpracuje w grupie, jak ktoś ma też wydolność, bo nie ukrywajmy, że jednak dużo, w cudzysłowie, spacerujemy po lesie.
I to w szybkim tempie,
więc jednak tą wydolność troszkę trzeba mieć. To nie jest oczywiście wydolność na poziomie maratończyka czy sportowca zawodowego, niemniej jednak no, jakąś tam podstawową kondycję trzeba mieć, ale też nie ukrywam, że nie jest to jakiś warunek dyskryminujący, czy też warunek taki na podstawie kogoś, że kogoś na tej podstawie jednoznacznie nie przyjmiemy, dlatego że no też naszym zadaniem jest taką osobę później przygotowywać. Jeżeli ona będzie rokowała, jeżeli będzie dobra współpraca w grupie, no to jak najbardziej takie osoby są mile widziane. Dużo zapału i dużo chęci. To jest najważniejsza rzecz, bo bez tego zapału się w grupie funkcjonować nie da.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Razem łatwiej.